skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Dziś obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim.
Ma ona charakter dziękczynny za ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem uroczystości jest procesja eucharystyczna ulicami miast. Uczestnictwo w niej to publiczna manifestacja wiary.
Ojciec Święty Franciszek przewodniczył uroczystości Bożego Ciała w Watykanie. W homilii papież mówił, że uczestnicząc w Eucharystii, karmiąc się nią, włączamy się w drogę, która nie dopuszcza do podziałów.
Zachęcił do wpatrywania się w Chrystusa, picia z Jego źródła, aby Pan zachował nas od wszelkiego zła i abyśmy nie zwątpili o swojej wartości. Po Eucharystii Ojciec Święty poprowadził procesję do Bazyliki Matki Bożej Większej.
Uroczystości Bożego Ciała odbyły się też w całej Polsce. Podczas homilii wybrzmiały kolejne ważne słowa księży biskupów odnoszące się do zagrożeń naszego życia społecznego.
W Krakowie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał o procedowanej w parlamencie niezwykle liberalnej ustawie o metodzie in vitro.
Metropolita krakowski podkreślił, że metoda in vitro jest niemoralna, nie do przyjęcia przez chrześcijan i przez ludzi szanujących fundamentalne prawo każdej ludzkiej istoty do życia.
Referendum w Irlandii w sprawie związków partnerskich tej samej płci, a zwłaszcza jego wynik, to poważne ostrzeżenie dla całej Europy i Polski, powiedział podczas uroczystości Bożego Ciała metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.
Wśród zagrożeń m.in. dla rodziny i wartości chrześcijańskich ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź w Gdańsku wymienił natomiast ideologię gender. Podkreślił, że ostatnie ponad 140 marszów dla życia i rodziny w Polsce były alarmem na trwogę o opamiętanie, o zejście z drogi, która prowadzi donikąd.
O godne świętowanie niedzieli oraz o niedzielę wolną od pracy apelował natomiast w Poznaniu ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Mijają 23 lata od tak zwanej nocnej zmiany, kiedy to układ okrągłostołowy obalił rząd Jana Olszewskiego. Pierwszy po PRL demokratycznie wybrany gabinet został odwołany w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy.
Decyzja zapadła po tym, gdy ówczesny szef MSW Antoni Macierewicz zrealizował ustawę lustracyjną. Do władz państwowych i szefów klubów parlamentarnych trafiły listy z nazwiskami polityków funkcjonujących w archiwach PRL-u jako współpracownicy SB.
W rocznicę tamtych wydarzeń Jan Olszewski na łamach prasy podkreśla, że pierwszą decyzją prezydenta Andrzeja Dudy powinno być opublikowanie aneksu do raportu WSI.
W niektórych częściach Polski mieszkańcy nie mają dostępu do świadczeń onkologicznych, alarmuje Polskie Towarzystwo Onkologiczne. W raporcie wskazuje, że największe problemy są z dostępem do radio i chemioterapii oraz innowacyjnych terapii lekowych.
Rosyjska prokuratura zagroziła ukaraniem katolickiej parafii prowadzonej przez polskiego kapłana za otwarcie okna życia.
Specjalne miejsce, gdzie kobiety mogą zostawić potomstwo, którym nie chcą się opiekować, zostało poświęcone i otwarte miesiąc temu przy domu samotnej matki na terenie rzymskokatolickiej parafii w Kirowie.
Trzy dni później okno zamknięto, ponieważ prokuratorzy zarzucili jego twórcom złamanie zapisu przepisów, które przewidują, że dziecko ma prawo znać swoich rodziców.
Inicjatorzy okna życia nie zgadzają się z argumentacją prokuratury i skierowali sprawę do sądu.
Walki w Mariince pod Donieckiem na wschodzie Ukrainy to poważne naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni z Mińska, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. Według niej obserwatorzy OBWE poinformowali o transferze ciężkiej broni na tereny objęte walkami i opanowane przez prorosyjskich separatystów.
Na Kremlu uważa się, że obecne zaostrzenie sytuacji w Donbasie zostało sprowokowane przez siły zbrojne Ukrainy, oświadczył natomiast sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział, że w kraju będzie kontynuowana deoligarchizacja, decentralizacja i bezwzględna walka z korupcją.
W dorocznym posłaniu do parlamentu szef państwa oznajmił też, że na Ukrainie znajduje się obecnie ponad 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że NATO ma nadzieję na poprawę wzajemnych stosunków z Rosją. Wierzy, że Rosja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla krajów sojuszu, powiedział w Oslo.
Premier Grecji odrzucił w nocy część propozycji złożonych przez wierzycieli Aten w celu odblokowania transzy pomocy dla Grecji. Szef Eurogrupy powiedział, że rozmowy będą wznowione w najbliższych dniach.
Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował, że jego spotkanie z greckim premierem Alexisem Tsiprasem przyniosło pewien postęp, choć jeszcze niewystarczający. Zaznaczył, że wyjście Grecji z Eurolandu nie jest brane pod uwagę.
Ministerstwo Zdrowia Korei Południowej potwierdziło śmierć trzeciej osoby zakażonej wirusem MERS. Liczba zakażonych wzrosła do 35. MERS jest podobny do wirusa wywołującego zespół ostrej niewydolności oddechowej SARS, który w 2003 roku zabił na świecie około 800 osób. W przeciwieństwie do SARS może doprowadzić do niewydolności nerek.
Około 3000 ludzi ewakuowano po erupcji wulkanu Sinabung na Sumatrze, poinformowały indonezyjskie władze. Erupcja wulkanu, która rozpoczęła się wczoraj wieczorem, wyrzuciła popiół wulkaniczny na wysokość ponad 2 kilometrów.
Do 65 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy statku pasażerskiego, który w poniedziałek zatonął na rzece Yangtze z 456 osobami na pokładzie, poinformowała chińska telewizja. Szanse na znalezienie żywych maleją.
Był to skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia.